Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór, Sebastianie.
Cześć, Alicja. Zaczynamy.
Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór wszystkim. Zaczynamy kolejny odcinek do kompresora. Dzisiaj Sebastian na pewno bardzo dużo opowie o festiwalu, na który się wybieramy w przyszłym tygodniu. Bardzo dużo, już tak się przygotowywał tutaj, na pamięć się uczył, jak ma zacząć.
Wcale nie. Tak, okej, okay, tak. To co widzieliście, to był taki krótki zwiastun nadchodzącego festiwalu Wiosna Filmów. On będzie odbywał się w kinie Pracha, jak co roku.
W Warszawie, Pradze.
W Warszawie, no myślałem, że na Pradze, no to wiadomo, że w Warszawie.
Może w Pradze czeskiej.
Będzie to kolejna edycja tego festiwalu. Z autopsji po poprzednim roku koniecznie wam ten festiwal musicie sprawdzić. Widzicie właśnie plakat.
Bilety takie, 7 zł, takie plakaty, tam na różowo, patrzcie.
Takie plakaty są eksponowane na Pradze. Mamy też dla was pełny terminarz tego festiwalu. To, co Alicja mówiła, czyli bardzo tanie bilety na bardzo dobre filmy. Część z nich już gościła na ekranach, na przykład Przeszłość Asghara Farhadiego.
Będzie można zobaczyć Pozycję dziecka, którą zachwaliliśmy ostatnio.
Dokładnie. Także będzie też Wenus Futrze Romana Polańskiego, czyli taki Tour de France po najważniejszych premierach kinowych ostatniego roku. Oraz będzie też kilka premier. Sam festiwal rozpocznie zwycięzca ostatniego festiwalu w Wenecji, czyli Rzymska Aureola Gianfranco Rossiego, a zakończy nagrodzona na ostatnim festiwalu w Berlinie Droga Krzyżowa. Będzie też kilka polskich premier. Najbardziej interesującą chyba będzie Tom Xaviera Dolana. Będą także lekcje harmonii i będzie także Camille Claudel 1915, czyli naprawdę trzy bardzo interesujące premiery, które trzeba zobaczyć w atrakcyjnych cenach i przy udziale festiwalowej publiczności. Także koniecznie wam ten festiwal polecamy. On rozpoczyna się już 6 kwietnia, to jest najbliższa niedziela. Na pierwszym pokazie, na rozpoczęciu festiwalu, będzie właśnie Rzymska Aureola. Potrwa do kolejnej niedzieli, czyli do 13 kwietnia. Festiwal zakończy właśnie Droga Krzyżowa prosto z Niemiec.
Jeszcze warto dodać, że dla wszystkich zainteresowanych będą rozmaite
spotkania z reżyserami.
Tak, będzie w strefie właśnie scenarzysty. A wszystkie ten program, który tam był pokazywany, umieścimy w linkach, także możecie sobie później spokojnie przejrzeć, co i jak. My będziemy wam na pewno relacjonować, bo wybieramy się, zaproszono nas. Także bardzo miło. I na pewno w kolejnym odcinku bardzo dużo powiemy na temat samego festiwalu. Także chodźcie też na filmy, może się spotkamy. Bardzo by było fajnie. I zajrzyjcie sobie do tego programu. Wiosna filmów, Kino Pracha, Warszawa, ulica Jagiellońska. A dzisiaj jeszcze będziemy mówić o filmie, na który bardzo czekaliśmy z Sebastianem i myślę, że część z was też, na Hardcore Disco byliśmy. Zaraz opowiemy, jakie są nasze wrażenia.
Ale będziemy też mówili o najnowszym filmie Wes Andersona, Grand Budapest Hotel, też
który
bardzo oczekiwanym.
Mogliście obejrzeć już.
On już jest w kinach od zeszłego piątku. No i zakończymy w naszym już stałym cyklu Drugi Obieg filmem Prince Avalanche Davida Gordona Greena, który niestety nie trafił do polskiej dystrybucji, natomiast bardzo chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na ten film. Ale zaczniemy, myślę, od Hardcore Disco i zwiastuna.
Tak, trailer.
Trailer.
Wojtku. Raz.
Bardzo interesujący trailer. No.
Tak.
Gdybyś miał wybór, to wolałbyś się spalić czy zamarznąć? Ale masz jeden warunek. Nie tracisz przytomności, tylko cały czas wszystko czujesz, aż do umarcia. Mam taki wkręt, że od małego pytam o to ludzi. I wszyscy zawsze mówią, że zamarznąć, bo to mniej boli. A mi się wydaje, że jak bardziej boli, to jest ciekawiej. Intensywniej tak zmysły ci dopierdala, zamiast otępiać, nie? Co mi się w tobie podoba? ty mało mówisz. Nie pytasz o nic, tylko robisz od razu. Nie znam cię, ale... Masz oczy takie, że...
No tak, i na ten film właśnie czekaliśmy bardzo, a zwłaszcza, że promował go teledysk Mr. D.
Czyli Doroty Masłowskiej.
I no, zapowiadało się fajnie. Znaczy ja myślałam w ogóle, że Masłowska tam więcej swoich palców maczała w tym filmie, ale no właśnie.
Sam zwiastun, tak jak mogliście zobaczyć, jest bardzo interesujący. Jak na polskie standardy jest dobrze zmontowany i posiada jakiś koncept.
Fajny plakat też.
Tak, oczy Marcina Kowalczyka, który gra tutaj główną rolę, chłopaka znikąd, o nomen omen też imieniu Marcin. Natomiast co z samym filmem? Czy jest to taka bomba, jaką obiecywali nam twórcy, czy też jest to niewypał?
Bomba żenady chyba. Znaczy nie, no... Bardzo kiepski film. Moim zdaniem to jest bardzo kiepski, bardzo nieudany, słaby scenariusz, bardzo słabe dialogi. Fajnie to wszystko wygląda właśnie w trailerze, ale jak się później to ogląda w scenach całych, które okej, no ujęcia są ciekawe i miło się patrzy, oko się może ucieszyć, ale tak naprawdę te ujęcia niczemu nie służą, to znaczy w żaden sposób się nie bronią. I tak naprawdę film jest zrobiony tylko i wyłącznie opiera się na wielu ciekawych ujęciach. Nawet nie ma żadnej fabuły tutaj, to znaczy dla mnie no, ta fabuła jest po prostu błaha. Nie wiem, czy jest możliwość, żeby coś zdradzić. Jest facet znikąd, który przychodzi i robi różne rzeczy, rozrabia troszkę. Ale tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego trafia do tych ludzi. No po prostu jest bardzo słaby scenariusz i nawet jeżeli chcielibyśmy tutaj coś zyskać na tej tajemniczości całej, budowaniu jakiegoś napięcia, to niestety, o tutaj bardzo ładny kadr też, który mi się podobał w tym filmie, no ale właśnie, to są same takie kadry, same ciekawe, tak jak Sebastian tutaj przed odcinkiem mówił, same ciekawe kompozycje, ale nic więcej tak naprawdę. No i oczywiście całkiem ciekawie zagrana ta postać głównego bohatera, chociaż moim zdaniem nie bardzo było co grać.
No tutaj widać koniecznego liczne inspiracje filmowe. Tutaj mamy déjà vu z Drive'a, mamy też trochę Funny Games. Natomiast tutaj...
No i Jarmusza, tylko że Jarmusz jest bardzo dosadnie tam.
Jarmusz jest tutaj tak naprawdę wspomniany w dwóch scenach. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to się odnosi do całości
tak,
filmu.
Ja też,
i w ogóle miałem taki problem z Hardcore Disco. Zadawałem sobie takie pytanie, które też odnosiło się do kina polskiego przełomu lat 90. i 2000. O czym tak naprawdę jest ten film? I to jest niestety zasadnicze pytanie, bo ta aura tajemniczości, którą tam jest konieczne roztacza od pierwszych scen, to jest dość wydumana i tak naprawdę niewiele za sobą kryje, bo możemy się zastanawiać, czy ten Marcin, który przychodzi znikąd i rozpoczyna zemstę, jest to postać, która ma coś symbolizować, czy ma to być krytyka ówczesnego, właściwie krytyka rodziców, którzy doprowadzili do obecnego stanu młodzieży, bo tam też na początku jest pełno ujęć z tego, jak ci młodzi żyją, co robią tak naprawdę, na czym skupia się ich egzystencja. Czy to jest jakieś oskarżenie do minionego pokolenia, czy też nie? Ciężko powiedzieć. Można się tutaj wielu rzeczy domyślać. Zresztą myślę, że to jest tak naprawdę główny pomysł z koniecznego na ten film, żeby nic nie zdradzać, żeby cały czas komponować ujęcia, ale to niestety prowadzi donikąd i w efekcie czego rodzi się kicz.
Ja nie przerywam, ale właśnie chciałam też nawiązać, nie wiem czy pamiętacie, w ostatnim odcinku opowiadaliśmy wam o filmie Wszystko stracone, gdzie właśnie bardzo mało się dzieje, to znaczy no coś tam się dzieje, jakaś fabuła jest, ale właśnie jest cisza, są bardzo też długie ujęcia momentami, natomiast właśnie to widać jak jest jakoś przemyślany scenariusz i też ta fabuła i bohater jest dobrze narysowany i dobrze zagrany. I tutaj, gdzie mamy masę jakichś niezwiązanych, znaczy, bo tak naprawdę wszystko, co ty mówisz, Sebastianie, o tym filmie i to, jak go interpretujesz, to jest tylko i wyłącznie jakby już właśnie twoje dopowiedzenie, bo no nie wiem, może tu nie ma żadnej zemsty. Może to jest po prostu facet, który jest seryjnym mordercą.
Może to jest
za dużo
coś,
zdradzamy,
coś na kształt.
To już cały film opowiedzieliśmy wam.
Nie cały. Znaczy, widać, że skończmy tutaj szuka inspiracji, tak jak mówiliśmy, i w Haneke, i w Refnie. Mm-hmm. Natomiast ta bomba, którą on chciał przynieść tym filmem, to jest niestety nie wypał. I cały problem tutaj skupia się na tym, że Hardcore Disco posiada bardzo duże pretensje do wielkiej sztuki, natomiast nie daje w efekcie nic poza tymi ładnymi ujęciami. I w efekcie czego z tego filmu emanuje straszna pustka. Pustka, z którą ten bohater przychodzi i pustka, z którą odchodzi.
Pretensjonalność, znużenie. No to dla mnie właśnie, ja się czułam właśnie znużona. Bardzo mnie właśnie ten pretensjonalny sposób budowania w ogóle tego świata nastolatków, czy tam starszych nastolatków, bo oni tam studiują, tak? No to przepraszam, studentów. No absolutnie nie wchodzi tutaj też schematyczność, jeżeli chodzi o montaż sam i tak, te ujęcia, które dzieją się gdzieś tam na imprezach, są takie krótkie, bardzo ten montaż jest dynamiczny. Natomiast tam, gdzie już jesteśmy poza imprezą, gdzie się dzieciaki nie bawią, to mamy długie ujęcia, trwające bardzo, no nie wiem ile, nie liczyłam, ale to w 10 sekund.
Są to takie typowe statyczne ujęcia, tak, kina artystycznego. Niestety tutaj w wersji pseudo. To, co jest interesujące, bo też ma warstwy interesujące ten film, to jest po pierwsze rola Marcina Kowalczyka, który wygląda fantastycznie. On tutaj bardzo mało mówi, natomiast tak naprawdę gra tutaj wyrazem oczu i mimiką twarzy.
Ryan Gosling.
Ale
szykuje się.
No myślę, że jest w nim coś bardzo, bardzo żywego. To jest taki rasowy buntownik, który jeszcze oczekuje się na swoją wielką rolę. I też tak jest z całym Hardcore Disco. No, ma bardzo dużo złości w sobie, ale nie bardzo wie, ku czemu ją skierować. I też tak jak tutaj wspominałaś o tych ujęciach pokazujących polską współczesną młodzież, to ja mam pewien problem z tym, pytanie, które się kolejne zresztą rodzi w mojej głowie, to jest to, czy jest konieczne się tymi obrazami narkotyków, imprez i szybkich samochodów fetyszyzuje, czy on próbuje to pokazać, czy próbuje to po prostu przejaskrawiać.
Znaczy, wiesz co, pan Tomasz, zdaje się, pisał nam komentarze pod obietnicą, że w obietnicy właśnie była taka próba przeniesienia amerykańskiego nastolatka w realia polskie, czy powiedzmy, że polskiego ucznia w amerykańskich realiach. Ja mam wrażenie, że tutaj też tak jest, przynajmniej w tych scenach z samochodami. Okej, no może po prostu już jestem leciwa i nie wiem, na jakim świecie żyję.
Wydaje mi się, że to jest po prostu jednak stereotyp.
Tak.
I ten stereotyp też wypływa bardzo dosadnie. W jednej z pierwszych scen tego filmu podczas rozmowy rodziców Oli, którą Marcin poznaje na swojej drodze. No to jest taka paplanina, która z jednej strony ma pokazywać, co o młodzieży sądzą rodzice, a z drugiej strony ma też pokazywać to, jak są to nietrafione słowa i jak wybrzmiewają frazesami. Stąd stąd hardcore disco...
Wiesz, to przepraszam, to jeszcze można by było jakoś uratować, tak? Bo te frazesy mogą czemuś służyć, tak jak, nie wiem, u Becketa, prawda? Jest wypowiadanie jakichś tam zdań po to, żeby zagadać jakąś pustkę. Ale no tutaj niestety... To jest
bardzo trafne spostrzeżenie, bo tak naprawdę większość ujęć jest emanuje tą pustką i może właśnie te słowa miały tutaj za zadanie wypełnić. Widać też w kadrach tego filmu zamiłowanie do teledyskowego montażu z koniecznego. I o ile w obrębie formy teledysku to się bardzo sprawdza, bo ostatnie wizualne wojaże do Doroty Masłowskiej pod pseudonimem Mr. D są kręcone właśnie przez koniecznego. To jest zarówno wideoklip Chleb, który możecie od niedawna oglądać, jak i promujący hardcore disco Hajs. I to są klipy bardzo udane. Są to świetne stylizacje. Natomiast z fabułą z koniecznym mam wyraźny problem, bo bardzo chcę, ale para w tym przypadku poszła w gwizdek.
Przepraszam, czytałam komentarz na YouTubie i mnie to zupełnie zbiło z tropu.
W takim razie myślę, że pozostawimy hardcore disco jako pewną niespełnioną nadzieję.
Tak, ja bardzo dużo sobie o tym filmie napisałam, chyba po prostu łatwiej jest coś tam skrytykować.
Chcemy się też specjalnie znęcać nad tym filmem, bo ja mam takie wrażenie, że jest konieczne...
No tak, że jeszcze coś ma przed sobą.
W przyszłości może pokazać coś bardzo ciekawego.
31 lat ma ten człowiek i oczywiście my mieliśmy wielką nadzieję, że on gdzieś tam wyrwie się z tego polskiego stylu późnych debiutów, tak? A chociaż to też byłby późny debiut, nie? 31 lat.
31 lat to jest jak na polskie realia wczesny debiut.
Tak,
przypomnijmy
jak na polskie,
chociażby, kiedy debiut, w jakim wieku debiutował Smarzowski. Mm-hmm. Skonieczny jeszcze musi trochę poczekać naszym zdaniem. Natomiast niewątpliwie posiada talent i ja myślę, że on kiedyś go wykorzysta. A na razie zwracajcie uwagę na Marcina Kowalczyka i jakichś...
Tylko nie na pupę Marcina.
Kolejny film, który prawdopodobnie pojawi się na polskich ekranach, to ma być thriller, natomiast jeszcze nie ma oficjalnej daty premiery, więc oczekujemy z niecierpliwością.
To teraz w takim razie przejdziemy do czegoś znacznie przyjemniejszego, co obejrzeliśmy wcześniej niż Hardcore Disco. A szkoda, bo kolejność mogłaby być jakby odwrócona tutaj, oglądania. Grand Budapest Hotel, poprosimy o zwiastun. Mamy nadzieję, że was sam zwiastun już oczaruje.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir.
And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him.
I love you.
I love you. She was dynamite in the sack, by the way.
She was 84.
I've had older.
This was also when I met Agatha.
She's charming. She's so charming.
Is he flirting with you?
Yes.
I approve of this union.
I became his pupil, and he was to be my counselor and guardian.
The police are here. Tell them I'll be right down.
She's been murdered, and you think I did it.
Hey! Stop!
You're looking so well, darling, you really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some.
This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H., I bequeath a painting known as Boy with Apple.
Wow.
What?
Who's Gustave H?
I'm afraid that's me, darling.
If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead...
I go to bed with all my friends.
We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple.
I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term.
I want roadblocks at every junction for 50 kilometers. I want rail blocks at every train station for 100 kilometers.
Get in!
I want 50 men and 10 bloodhounds ready in 5 minutes.
You can't arrest him simply because he's a bloody immigrant.
Take your hands off my lobby boy!
I Have you ever been questioned by the authorities?
Yes, on one occasion.
What?
I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising.
Right. Well, you know the drill then. Zip it.
To był Grand Budapest Hotel Wes Andersona. To był zjazd właściwie tego filmu.
Wojtek właśnie bardzo ładnie skomentował. Niezłe wariactwo.
No tutaj mamy już specjalistę od opowiadania historii. Wes Anderson od wielu, wielu lat cieszy nas swoim światem, dzieli się z nami swoją wyobraźnią, która, jak mogliście przekonać się choćby po tym zwiastunie, jest wyjątkowa. Jak widzieliście Rushmore, Genialny Klan, czy Podróż do Darjeeling, to myślę, że już wiecie, o co chodzi. No i ostatnio, dwa lata temu, Moonrise Kingdom. Czy no Wes Anderson utrzymał swoją formę w Grand Budapest Hotel? Bo myślę, że się zgadzamy co do poprzedniego filmu, czyli do Kochanków z Księżyca, że
no było coś wyjątkowego. Ja po prostu zakochałam się w Kochankach. I szczerze mówiąc, poszliśmy do kina z Sebastianem i tak naprawdę potem, żeśmy tylko sobie opowiadali, od której minuty zaczęliśmy się uśmiechać, jak oglądaliśmy ten film. I tak naprawdę chyba oboje od samego początku siedzieliśmy i mieliśmy banana na twarzy. Fantastyczna wyobraźnia. Naprawdę tak budować, barokowa totalnie, przepych kolorystyczny, przepych sytuacji rozmaitych.
No tutaj ten barok właśnie na wielu poziomach wypływa, bo to jest język.
Tak.
I jak możecie sprawdzić teraz i scenografia, także sama forma opowieści.
I tak? Właśnie fabuła, która jest bardzo, bardzo mocno gdzieś tam, no tak naćkane są te sytuacje rozmaite, te przygody.
Tak, bo zaczynamy od tak naprawdę bardzo pierwszą, krótką sceną małej dziewczynki, która przychodzi pod pomnik znanego pisarza, czytając, trzymając w rękach jego książkę i ją czytając, patrzy na niego z podziwem. Później zatapiamy się w historię tego pisarza, który opowiada historię, pana, właściwie swoją historię.
Podwójna
pracy.
Retrospekcja następuje.
Dokładnie, typowa narracja szkatułkowa. I później po rozpoczęciu historii pisarza zagłębiamy się w historię tutaj głównego bohatera, który był lobbyboyem w tytułowym hotelu Grand Budapest. U niejakiego pana Gustava H., czyli Ralpha Fiennesa we własnej osobie i całej serii przygód, którego
jeszcze wiem, przepraszam, w czym ten barok? Muszę ci przeszkodzić. No przecież tutaj jest plejada gwiazd. Jak zobaczycie plakat, proszę się przyjrzeć każdej z postaci, które tam są na tych...
Każdej z talii kart.
Tak, tak. No to jest cudowne, że niektórzy aktorzy tak kapitalnie reagują na propozycje zagrania chociażby kilku minut, no bo Bill Murray tam gra i ile on tam gra.
Tom Wilkinson.
No dwie tutaj minuty może jest.
Można wymieniać tych aktorów, myślę, że przez kilka minut. Jest to Edward Norton w fantastycznej roli pościgowego.
Tak, tak. Tak samo właśnie jak w Moonrise Kingdom też miał taką podobną trochę rolę,
tak, tak.
Bo też ścigał.
Widzimy też przez moment Tilda Swinton.
Tak, kapitalną, absolutnie. No i to, co jest świetne też w tym filmie, to charakteryzacja tych postaci. To, jak wygląda Harvey Keitel, no to absolutnie jest strzał w dziesiątkę. Właśnie w ogóle zapomniałam, bo miałam Sebastianowi narysować tutaj na przedramieniu taki tatuaż w stylu właśnie
niestety
postaci
się,
Ludwika.
Niestety, jak widzicie, się nie udało.
Tak, po prostu się zmył, bo Sebastian ocierał pot z czoła, czy coś. W każdym razie, no kapitalna historia w ogóle.
W ogóle Grand Budapest Hotel jest takim planem na część opowiadania historii.
Tak.
To, jaką przyjemność ma Wes Anderson z samego opowiadania i to jak ona się udziela widzom, to jest coś niebywałego.
Absolutnie.
Dokładnie, to jest jak choroba.
Wspaniałe
tylko
emocje
znaczeniu.
Z tego wszystkiego emanują. Człowiek może się przenieść w taki świat gdzieś dziecięcy. Te wszystkie miniaturowe samochodziki, te wszystkie lukrowane babeczki.
Jest kolejka przecież górska.
Tak,
też
kolejka
miniaturowa.
Górska. Cudowna,
sam absolutnie. Sam hotel też jest zbudowany z miniatury. I to jak Wes Anderson właśnie te miniatury ustawia, jak on je kadruje, choćby w tej scenie, fantastycznej scenie pościgu po górach,
tak,
właściwie
tak.
Zjazdu.
Było widać w trailerze.
Góry, to co widzieliście w trailerze. To jest po prostu no mistrzostwo.
No i też Willem Dafoe gra, który dla mnie po prostu przypomina zupełnie Maxa Schrecka z Cienia Wampira. On tam grał ulubionego aktora Murnała.
Możemy od razu powiedzieć, że w Grand Budapest Hotel grają wszyscy, którzy grali u Wes Andersona chyba kiedykolwiek, plus jeszcze multum innych nazwisk. I tak naprawdę w tą historię, jak Alicja już wspomniała, wchodzi się od razu i zostaje się z nią do końca. I to jest też ważna rzecz, żebyście nie wychodzili z kina, jak będą napisy
tak,
końcowe,
właśnie,
bo czeka was wspaniały prezent w postaci maleńkiej animacji.
To już patrzcie się tylko w prawy dolny róg. I cieszcie się i potem wróćcie do domu i narysujcie sobie w zeszycie coś, jakąś historyjkę i sobie ją puśćcie. Wiecie jak to się robiło? O tak. I tu się historyjkę maluj. No.
W rytm muzyki Alejandro Desplata, no, brzmi to fantastycznie i aż chce się poderwać z fotelowego siedzenia.
To są w ogóle takie, nie wiem czy... Ja jak wracałam na rowerze i miałam bardzo dużo przemyśleń. Nie wiem czy to by się też skojarzyło jakby emocje same, jakie niesie ten film, to takie ameliowe są troszkę. Nie wiem jak, bo to mężczyźni różnie Amelie odbierają. Niestety. Może dobrze. Ale ja miałam takie poczucie jakiegoś takiego szczęścia, bo tak naprawdę no, ta historia ma dużo jakiegoś takiego slapsticku momentami w sobie, ale cieszą żarty na poziomie poślizgnięcia się na skórce od banana.
Tak, jest tu dużo slapsticku, ale znaczy, w ogóle lwia część tego filmu rozgrywa się w Europie, w fikcyjnym państwie o nazwie Żubrówka, który nam kojarzy się wiadomo z jakim trunkiem. I Wes Anderson też pokazuje kres cywilizacji Europy, ale robi to w bardzo ciekawy sposób. Praktycznie interesuje go sama historia, natomiast nawet w tej ferii szczęścia, która się toczy na ekranie, potrafi przemycić dużo smutku i dużo powagi, sprowadzając widzów na ziemię, ale nie niwecząc radości, jaka
ale to właśnie
płynie
powoduje też, że jakaś taka prawda, że to nie jest taka super cukierkowa historia, tylko gdzieś tam no, czujemy po prostu te emocje dzięki temu, mam wrażenie, że jest to zetknięcie z rzeczywistością. Tutaj jeszcze Dawid napisał, i to ciekawa rzecz, plastyka i przyrysowanie postaci w Grand Budapest Hotel trochę jak u Tima Burtona. Ja myślę, że to w ogóle, jak się zastanawiałam nad tym filmem, w ogóle jest taki pean na cześć. Znaczy, no, Anderson też jest mistrzem wyobraźni, tak jak Terry Gilliam, czy właśnie Barton, więc no tak, absolutnie się z tym zgadzam.
Mogliby razem siedzieć w jednej ławce, chociaż mi się wydaje, że z Bartonem ostatnio jest pewien problem, ale to już
to na kolejny film,
na osobny odcinek. Natomiast no, Wes Anderson, co potwierdza też nagroda w Berlinie za srebrny niedźwiedź, no, potwierdza tylko to, że on w dalszym ciągu potrafi zarażać swoją wyobraźnią i tworzyć kolejne historie, które w dalszym ciągu, co też jest bardzo ważne, pozostają oryginalne. Ja na przykład nie mam takiego wrażenia, że mimo podobnego charakteru, stylu, który sobie wypracował Wes Anderson, ja nie mam poczucia déjà vu w tych filmach.
Tak.
I cały czas ogląda się z wielką przyjemnością. I
ta naiwność sama jest też taka czarująca. Przepraszam, że ci tak wchodzę słowo, ale już się emocjonuję. Już zaczęłam znowu przypominać sobie kadry i cały ten film i już po prostu gdzieś tam aż nie mogę ustać. Przewróciłam właśnie butelkę z wodą. I właśnie no, ta naiwność taka tego świata, ona... No ja naprawdę czułam się super szczęśliwa, że mogę się poczuć dzieckiem, za którym tęsknię, albo jestem czasami się za nie karcę. Więc to jest naprawdę świetne kino na bardzo wysokim poziomie, na którym można śmiało odpocząć, śmiało można zostawić wszystkie swoje problemy, pójść i się po prostu tym cieszyć.
Ale są też sceny, w których właśnie ten balonik jest przekuwany,
tak, oczywiście, że tak.
Sceny nostalgiczne, które no tylko moim zdaniem wzmacniają potęgę tego filmu. Nie? Także no, dla mnie to w ogóle nie jest zwykły film, to jest po prostu, to jest jakaś cudowność.
Tak. Dobrze. Czy jeszcze się zachwycamy dalej?
Myślę, że moglibyśmy, tutaj rozpłynąć się niemal przed kamerą w przypadku Wes Andersona. To, co możemy wam powiedzieć, to marzę do kina.
A teraz jeszcze, ponieważ troszkę zmieniliśmy kolejność prezentowania różnych naszych tutaj pomysłów na ten odcinek, to chcieliśmy pokazać Wam jeszcze inny trailer filmu, na który czekamy. Znaczy, tak naprawdę to Sebastian czeka, a mnie trochę zaraził, bo przed seansem Grand Budapest Hotel poleciał właśnie trailer, o który teraz proszę Wojtka. I Wojtek,
jest to coś, co wpadło nam w oko. Dobry przykład, moim zdaniem bardzo dobry przykład kina komercyjnego. Także zobaczcie.
My też zobaczymy później.
Chodzi o X-Menów. To jest kontynuacja filmu X-Men pierwsza klasa. Premiera już w maju.
What's the last thing you remember? I had a glimpse into the past. You're going to have to do for me what I once did for you. You'll need me as well. Side by side to end this war. Before it ever begins.
So, I wake up in my younger body, and then what?
Find me. Convince me of all of this. It's going to take the two of us.
And where do I find you?
A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me.
Patience isn't my strongest suit.
I don't want your suffering. I don't want your future.
Please. We need you to hope again.
I tym oto zwiastunem Sebastian, przepraszam, namówił mnie na zobaczenie X-Mena. Muszę sobie teraz wszystkich X-Menów wypożyczyć i obejrzeć, bo nigdy nie obejrzałam ani jednego.
Myślę, że wystarczy, że obejrzysz poprzedni film, jego akurat kręcił Matthew Vaughn, który to była X-Men pierwsza klasa, restart serii, restart filmowej serii, którą wcześniej notabene, którą wcześniej rozpoczął reżyser Bryan Singer, reżyser tego filmu, którego zapowiedź mogli się przed momentem zobaczyć, czyli X-Men przeszłość, która nadejdzie. Widzieliśmy tutaj plejadę fantastycznych aktorów, którzy będą uczestniczyć w tym widowisku, czyli James McAvoy i Michael Fassbender w rolach głównych, plus Ian McKellen, Patrick Stewart.
A Jackman to nie jest postać główna?
I Hugh Jackman. Tutaj akurat w tych X-Menach Wolverine nie gra pierwszy.
Najważniejsze, że jest Fassbender, że jest Jackman jak dla mnie.
Dlaczego wam pokazujemy ten zwiastun? No to jest taka pozytywna strona kina komercyjnego, bo kino komercyjne nie musi być złe. I o czym świadczy choćby poprzednia część X-Menów. Mówię to o pierwszej klasie, a nie o ostatnim Wolverine. To są filmy, po pierwsze, bardzo dobrze zrobione. Tutaj możecie obserwować, jak działa technika za grube miliony dolarów. Możecie sprawdzić aktorów z pierwszej ligi. Tam też w drugim planie przewidziała się laureatka Oscara Jennifer Lawrence. No i możecie też odczuwać dużą przyjemność z racji bardzo dobrze dopasowanych efektów specjalnych. To jest właśnie przykład tego, jak synchronizować science fiction z fabułą. Na tym myślę, że zakończymy.
Tak, o tym filmie na pewno wam opowiemy. Ja się doedukuję z wielką przyjemnością, nie powiem. A teraz zapraszamy na drugi obieg. I w drugim obiegu dzisiaj mamy pewnego księcia.
Prince Avalanche, film Davida Gordona Greena, nagrodzony na festiwalu w Berlinie.
Poprosimy coś ten
Berlin nam się przywija.
What about the equal time agreement?
The equal time boombox agreement doesn't apply in this case, all right? That's just for recreation.
Oh, come on!
Hey! We got a lot of lines to paint, and it's a very long road. I suggest you start the machine and keep it going.
Okay, Alvin.
Yeah?
You have your tool belt on backwards.
You gonna hit it in with your hand?
Poisonous, right? When you were out here by yourself, didn't you get lonely?
I reap the rewards of solitude.
Huh? I get so horny out here in nature, don't you?
Enjoy your hot fish.
Here's to fire in our hearts.
You shouldn't smoke.
I know it's bad for you.
No, I mean, you shouldn't smoke. You look stupid.
You're not getting paid today.
Let go! Get off me!
How did you live your life up to this point without knowing how to gut a fish or build a tent or tie a knot?
How did you live this long and not kill yourself for being such a boring loser who thinks he's so smart and good at everything? For your information, you're not!
I thought that this job would be good for me to figure out a way to be happy with my life.
You just need an adventure.
Oh! There's birds in here.
What?
To był właśnie Prince Avalanche. Dlaczego chcieliśmy zwrócić na niego uwagę? No, po hardcore disco mamy trochę czkawkę w postaci filmów, które sprawiają dużą przyjemność i stąd nasz wybór. Prince Avalanche mogliście oglądać, jeżeli mieliście takie szczęście, na ostatnim festiwalu filmowym w Warszawie. Możecie go teraz kupić na Amazonie. Co jest w tym filmie wyjątkowe? Myślę, że rozpoczyna się, myślę, że sama historia jest wyjątkowa. To jest tak w ogóle...
Skromność, wiesz? Mi się wydaje, że skromność środków, skromność tej całej historii, bo tak naprawdę to jest dla mnie wyjątkowe. To, co oddziela od wszystkiego. Tak jak właśnie Grand Budapest Hotel, fantastycznie barakowy, tak tutaj mamy dosyć ten samą scenarię, tych samych bohaterów. Tam ile tam gra osób? 4 plus głos.
Tak, jest chyba tylko czwórka aktorów, z czego większość czasu na planie spędza Paul Rudd i Emily Hirsch, których możecie tutaj zobaczyć.
Główni bohaterowie.
Tak, tak w ogóle Prince Avalanche to jest ciekawa sprawa. Jest to remake islandzkiego filmu o angielskim tytule Either Way. Niestety w oryginale nie każcie mi tego wypowiadać. Tak, ona opowiada historię dwóch pracowników...
służby drogowej. O, to jest jeden z moich ulubionych kadrów z tego filmu. Tak, panowie, w ogóle ciekawy jest też czas i miejsce akcji. Czas, bo to jest po jakiś tam, nie pamiętam, jest powiedziane, ale to są jakieś wielkie pożary, po wielkich pożarach, gdzie ludzie stracili domy w tych pożarach lasów. I właśnie, i oni... Jest dwóch pracowników takich służb drogowych, którzy malują pasy na
rozdzielają
drodze.
Właściwie tak. Dwa pasy jezdni.
Dodatkowo jeszcze wbijają słupki, no było widać i na trailerze, i na zdjęciach. Natomiast i też jakby pracując, mieszkają w lesie. Przez cały tydzień pracy mieszkają w lesie. Jeden z nich, młodszy, w oczekiwaniu w ogóle na atrakcję weekendu, a drugi zaszywa się jak prawdziwy mężczyzna w pustce lasu i łowi ryby.
Dokładnie. Sama opowieść jest tutaj, myślę, też clue tego filmu. To, w jaki sposób David Gordon Green jest w stanie z dwóch aktorów wykrzesać magię. Z dwóch aktorów, z których przynajmniej po Polu Radzie się nie spodziewałem takiej zmiany emploi, ponieważ on jest aktorem komediowym.
No tutaj też mamy komedię.
Znać go z Wpadki.
Tak, ale faktycznie tutaj zdecydowanie lepiej się prezentuje i bardzo się fajnie w ogóle go ogląda. Ten duet w ogóle jest dla mnie rewelacyjny, świetnie w ogóle trafiony. Emil Hirsch, który mi przypomina tutaj mojego ulubionego Jacka Blacka. Może nie powinnam tego do tego się przyznawać, ale tak. Natomiast to, co dla mnie świetne jest właśnie w tym filmie i to, co poza tą skromnością bardzo do niego ciągnie, to taka umiejętność wyważenia żartów z jakimś takim... Tam są te sceny, kiedy Paul Rudd zostaje właśnie sam na weekend w lesie, na przemyślenia męskie i tak dalej, i przechadza się po tym lesie i trafia na domy, których już nie ma.
Ten dramat, który
jest
pokazany...
Jest taka metafizyka w tym wszystkim, więc to jest gdzieś tam wyważone, te żarty, groteska, cele bohaterów, to jak oni się sprzeczają, jak wchodzą właśnie w interakcje, jakie to są konflikty, potem jak się godzą, no absolutnie, jak się ganiają po tym lesie, no bardzo fajna historia. Takie rozmowy przy wycinaniu lasu troszkę, chociaż tutaj jest jedna historia i nikt bajek nie opowiada.
Ale to jest wielka subtelność, z jaką Gordon Green pokazuje tych dwójkę tych aktorów, z jaką w ogóle wplata dramat w tą przestrzeń komediową. No i w jaki sposób udaje mu się wykrzesać taką radość z opowieści o dwóch pracownikach drogówki, którzy...
Coś z niczego.
Którzy po prostu malują pasy na drodze. I to jest w tym filmie fantastyczne. To jest typowy przykład tak zwanego feel good movie. Po nim poczujecie się świetnie. Także koniecznie musicie go zobaczyć. Starajcie się go w jakikolwiek sposób zdobyć. Też choćby dlatego, że to jest całkowita zmiana stylu reżyserskiego Gordona Greena, którego możecie znać z dość rubasznych komedii, takich jak Wasza Wysokość czy Pineapple Express. Tutaj już dokonał dużej ewolucji w samym humorze i w samym podejściu do swoich bohaterów.
Co my jeszcze tutaj mamy? Tak naprawdę to musicie zobaczyć ten film, bo...
Jest to bardzo skromny film, ale o...
Przyjemna rozrywka na wieczór, prosta historia, niewydumana.
Z fantastyczną ścieżką dźwiękową.
Tak,
to
tak.
To, co trzeba podkreślić, ona pojawia się w kilku kluczowych scenach, między innymi
Explosion in the Sky, nie?
Tak, Explosion in the Sky. To koniecznie możecie później też sprawdzić soundtrack z tego filmu. Także my w drugim obiegu polecamy go wam gorąco. W poprzednim odcinku był tylko jeden aktor, teraz mamy już dwójkę aktorów.
Rozwijamy się.
Plus dwie postacie drugoplanowe, więc w następnym
weźmiemy jakiś film ze scenami batalistycznymi wielkimi.
A jest taki jeden, to może na razie nie zapowiadamy, ale...
Dobrze.
Prince'a Avalanche pozostawiamy. Już.
Bardzo ciekawe kino. Myślę, że też Mary Jane same może coś powiedzieć, bo już tutaj się zdradziła, że widziała w komentarzach. A my jeszcze, bo będziemy już kończyć odcinek, natomiast jeszcze chcieliśmy powiedzieć o innym filmie, na który Sebastian czeka, bo ja jakoś się nie przekonałam. Sebastian chyba nie wie, o czym taki stwór.
Tak, chodzi oczywiście o Godzillę. Czekam na niego, dlatego że przy tak wielkiej produkcji usiadł Gareth Edwards. To jest reżyser filmu Projekt Monster, chyba tak był przetłumaczony w Polsce dość fatalnie. Nie, Strefa X, bardzo przepraszam. Strefa X, taki był polski tytuł. Oryginalny tytuł to był Monsters. I to była też taka historia o dwójce ludzi, którzy się poznają w bardzo dziwnych okolicznościach, mianowicie podczas najścia potworów, które niszczą cały Meksyk, część Stanów Zjednoczonych. I oni tak naprawdę przemierzają przez większość filmu drogę do bazy amerykańskiej, przemierzają przez lasy. To, co jest ujmujące w tamtym filmie, to to, że to nie jest historia i to nie jest film science fiction, tylko historia o poznaniu się dwojga ludzi i o tym, jak oni wzajemnie się ze sobą łączą. Jest też bardzo zaskakujące w tamtym filmie zakończenie, ale to sobie nadróbcie. Strefa X, co do Godzilli, jest to o tyle interesujące, że myślę, że Gareth Edwards ma bardzo fajny pomysł na ten film.
I co, puszczamy trailer?
Tak, już.
To jeszcze zobaczcie sobie trailer, bo Sebastian mnie przekonywał, że jest absolutnie rewelacyjny i ja tego trailera nie widziałam, także będę oglądała razem z wami. I jeszcze chwilka, jeszcze mamy małą taką niespodziankę na koniec w postaci pewnego teledysku.
Koniecznie zobaczcie.
Ale teraz tak, trailer.
I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is going to send us back to the Stone Age!
God help us all. In 1954, we awakened something.
Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests.
They were trying to kill it.
You have no idea what's coming.
Can you kill it?
Of man is thinking nature is in our control. And not the other way around.
No tak.
Zrobił wrażenie?
Efekty niesamowite i tak dalej, ale no nie przekonuje mnie do końca.
Zobaczymy.
Ja po prostu szkoda mi tej zwierzątka tego, no tej jaszczureczki. Dobrze, kończymy. Zapraszamy serdecznie na poniedziałek, na technologiczny podcast Wojtka. Na środę czy wtorek będą gry?
Prawnik wtorek.
Środa gry. A czwartek my, także jak widzicie, po prostu już wielka telewizja powstaje. Bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze raz na wiosnę filmów do Pragi, do Prahi, shi. I na koniec przygotowaliśmy teledysk Mr. D, projektu Doroty Masłowskiej.
I Krzysztofa Skończnego.
Tak, i to jest projekt, teledysk, który promuje hardcore disco. Uważam, że to jest najlepszy aspekt całego tego przedsięwzięcia.
To już dziękujemy. Jeszcze raz polecamy Grand Budapest Hotel i
Prince Avalanche.
I Prince Avalanche.
Do zobaczenia za tydzień.
Dziękujemy. Dziękuję.
Dziękuję.
i z hajsem.